Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, również widzów telewizji Trwam i zapraszamy do udziału w rozmowach niedokończonych. Rodzina i naród w nauczaniu prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego to temat naszego dzisiejszego spotkania. W studiu gościmy panie Annę Rastawicką i Barbarę Dębińską z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Witamy serdecznie.
Witamy również. Może na początku kilka słów o samym Instytucie Prymasa Wyszyńskiego, pani Anno.
To bardzo długa historia, ale może tak chociaż króciutko. Początki Instytutu sięgają czasu okupacji, 1942 roku, kiedy grupa młodych dziewcząt, właśnie pani Marii Okońskiej i kilku dziewcząt, konkretnie było ich 8 na początku, stąd częsta nazwa ósemka, spotkała księdza prymasa Wyszyńskiego w Laskach, szukając kogoś, kto by poprowadził wykłady z katolickiej nauki społecznej, ponieważ chciały utworzyć ośrodek wychowawczy dla dziewcząt. I wtedy poznały księdza profesora Wyszyńskiego, który ukrywał się w Laskach, musiał opuścić Włocławek na rozkaz księdza biskupa Kozala. Oczywiście po wojnie nie było możliwości tworzenia miasta dziewcząt, żadnego ośrodka wychowawczego, zamykano szkoły, siostrom odbierano nawet domy dla dzieci niepełnosprawnych, a cóż dopiero tworzenie ośrodka dla młodzieży. I wtedy właśnie grupa tworzącego się przyszłego Instytutu, zwłaszcza kiedy ksiądz profesor Wyszyński został biskupem lubelskim, później prymasem Polski, właściwie stanęła Matce Bożej do dyspozycji, żeby oddać swoje życie za tego człowieka. Najpierw pragnęły odrodzenia Polski poprzez odrodzenie polskiej kobiety. Kiedy ksiądz prymas Wyszyński objął ster kościoła w Polsce, czuły, że to ten człowiek będzie miał ogromny wpływ na życie nie tylko kościoła, ale całego narodu. I wtedy jakby w zastaw oddały siebie Matce Bożej, żeby być do dyspozycji tego człowieka, być do dyspozycji Kościoła w jego osobie. Kiedy ja przyszłam do Instytutu, to był rok 1962, pamiętam, że byłam 33, wtedy w kolejności, w tej chwili jest około 102 osób. Takim charyzmatem Instytutu jest przede wszystkim oddanie życia Matce Bożej za Kościół. Ksiądz prymas Wyszyński, ufamy, że już się cieszy chwałą nieba, ale Kościół żyje nadal i to, czego nas nauczył, właśnie takiej wielkiej troski o Kościół, odpowiedzialności za Kościół, przez oddanie wszystkiego Matce Bożej, całego życia, pracy, jest zadaniem nadal aktualnym. Założycielką Instytutu była pani Maria Okońska. Jest z nami, w dalszym ciągu pokazuje nam kierunek na wielką miłość do Boga, do Matki Najświętszej, do Kościoła i do Ojczyzny.
Tak przedstawię się krótko historię Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Padły nazwiska pani Marii Okońskiej, również wspomniany biskup Michał Kozal, już błogosławiony, teraz czcigodny sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Oczekujemy na jego beatyfikację. Jest z nami również pani Barbara Dębińska. Pani Barbaro, co dla pani jest najważniejsze w tej posłudze i w przynależności do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, tak bardzo osobistego?
Posłuszeństwo. mam trudności z posłuszeństwem.
To jest...
Czasami mi się zdarza, że mam kilka przełożonych, jest bardzo trudno. Czyli... Ale poważnie mówiąc, to naprawdę posłuszeństwo. Nigdy nie przegrałam, gdy nawet wbrew jakiejś, według mnie, logice postąpiłam zgodnie z tym, co mi polecono, zawsze wygrałam.
Dzisiaj chcemy rozmawiać o rodzinie i narodzie w nauczaniu prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to temat bardzo szeroki. Trudno go zgłębić tak bardzo dokładnie i szczegółowo w takiej rozmowie, jaką są rozmowy niedokończone. Wiedząc nawet i pomijając chociażby ten fakt, że był to człowiek, który trzymał ster Kościoła katolickiego w Polsce, był odpowiedzialny. Moglibyśmy wiele mówić o jego zasługach dla Kościoła, ale dzisiaj interesują nas też dwie wielkie rzeczywistości, a mianowicie rodzina i naród. Jedno bez drugiego nie może istnieć, jedno wpływa na istnienie drugiego i na jego całokształt oraz wielkość. Ale zanim rozpoczniemy mówić o rodzinie i narodzie w nauczaniu prymasa, zechciejmy zastanowić się nad jego doświadczeniem rodziny, tej rodziny, z której on wyszedł. Jaka to była rodzina i gdzie tej rodzinności i w jakiej rodzinie on uczył się, żeby potem móc zrozumieć, jaki to miało wpływ na jego nauczanie, jego podejście do drugiego człowieka, do matki, do ojca, do rodziców, do dzieci i też tym samym do całego narodu. Pani Barbara.
Zawsze z wielkim wzruszeniem słucham księdza prymasa, gdy wspominał o swojej rodzinie. I teraz, gdy czytam te wspomnienia, to również jest to ogromnie wzruszające, dlatego że jest to świadectwo, które ksiądz prymas dał o swojej rodzinie i czym ta rodzina dla niego była i w dzieciństwie, i w młodości, a też i potem już w latach starszych, gdy był już biskupem. Przede wszystkim wspomina modlitwę. Dzieci kilkoro było, pięcioro, potem czworo, klękały do całego różańca na kolanach. Mówi, nie było to łatwe dla nas dzieci, bo wytrzymałość nasza jest mniejsza, ale jednak rodzice, jeden rodzic był na przodzie, drugi w tyle i pilnował właściwej postawy w czasie tej modlitwy. Wiemy, że bardzo wcześnie stracił matkę, zresztą podobnie jak Ojciec Święty, miał 9 lat. I ta więź do mamy jakoś go prześladowała całe życie, w cudzysłowie oczywiście, w sposób pozytywny. Ale gdy miał 45. rocznica była śmierci matki, to powiedział, wy nie wiecie, co to znaczy całe życie tęsknić do matki. Również wspominał bardzo serdecznie swojego ojca, dziękując mu za te wymodlone kolana. Widział często ojca klęczącego, modlącego się i to było dla niego takie budujące, że właśnie tata tak się modli i dla niego było takim świadectwem. I potem w więzieniu, czy już w późniejszych latach, zawsze ze wzruszeniem wspominał swojego ojca, który nauczył go modlitwy. Ja może przeczytam taki malusieńki fragmencik, który napisał ksiądz prymas w więzieniu w Komańczy, właśnie w kolejną rocznicę śmierci matki. W 45. rocznicę śmierci mojej matki, patrząc na jej dłonie, dziękuję Ci, Ojcze, Dawco życia, za drogie ramiona, którymi okazywałeś mi Twoją słodką opatrzność i dobroć. Z ich pomocą nosiłeś mnie w mej dziecięcej nieudolności. Te ręce podtrzymywały od upadków, te palce ocierały łzy moje, podawały pokarm, służyły w każdej potrzebie. Niech będą uczczone Twoje ojcowskie ramiona dłońmi mej matki. Dziś niech stanie ona przed tronem Twoim i niech będzie moją orędowniczką. Tyle razy w życiu polecała mnie w modlitwie swojej Tobie, Ojcze. Ty znasz mękę matek tej ziemi, bo ją zwiastowałeś Ewie. Dziś nagradzaj tę mękę podjętą, by wypełnić Twój ojcowski plan przekazania życia. Niech moja matka raz jeszcze przemówi do Ciebie, Ojcze, w sprawie owoców żywota swego.
To bardzo piękny fragment, ale też to doświadczenie rodziny i rodziców, gdzie z jednej strony jedno z rodziców było tym przewodnikiem, a drugie było tym, które dopingowało gdzieś tam z tylnego, powiedzmy, siedzenia, to jednak ukierunkowuje nas przez to świadectwo, które przed chwileczką i ten fragment z zapisków więziennych, do tego, że doświadczenie rodziców nie pozostało tylko doświadczeniem rodziców ziemskich, ale ukierunkowało kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, na tę relację, jaką ma człowiek względem Boga, a może nawet poprawniej należy powiedzieć tę relację, jaką Bóg, który jest Ojcem, ma względem człowieka, ten Bóg, który żyje we wspólnocie Trójcy Świętej, i relacja Boga do Matki Najświętszej i też Matki Najświętszej do nas i nas do Matki Najświętszej.
Na pewno ojciec słyszał, że były dwa obrazy w mieszkaniu Matki Bożej, Ostrobramskiej i Jasnogórskiej, bo jedno z rodziców jeździło na pielgrzymki do Matki Bożej Jasnogórskiej, a drugie do Ostrobramskiej. I potem przyjeżdżali i w obecności dzieci opowiadali sobie wrażenia. I mówi, ja taki mały, ksiądz Truma wspomina, ja taki mały brzdąc, leżałem w łóżku i słuchałem, jak oni sobie opowiadali. I zastanawiałem się, która z tych matek boskich jest ważniejsza. Także wśród całej rodziny dzielenie było się przez rodziców tymi przeżyciami, które doświadczyli na tych pielgrzymkach. Więc dzieciaki też już w tej atmosferze rosły.
Ale na pewno to, co ojciec powiedział, że ten klimat domu rodzinnego miał wpływ na całą duchowość kardynała Wyszyńskiego. Miałam łaskę wśród tych lat bycia w instytucie, przez 12 lat być namiotowej. Zresztą z panią Barbarą wspólnie pracowałyśmy przez kilka lat. I kiedy się patrzyło na księdza prymasa z bliska, to uderzał taki jego ogromny pokój. I czasami tak się zastanawiałam, skąd ten człowiek czerpie siłę. Przecież tyle przeciwności, tyle prześladowań, tyle krytyki. A ten człowiek miał w sobie właśnie jakąś taką moc zawierzenia, że jest Bóg. Kiedy nieraz przychodzili ludzie i pytali namiotowej, eminencjo, co teraz będzie? No co teraz będzie? Ksiądz prymas odpowiadał, tylko Bóg na pewno będzie i my w Nim. I to była cała jego siła dla jego osobistego życia, ale też właśnie i dla życia społecznego, dla życia narodu, że on wiedział, że jest Bóg. Cokolwiek by się działo w naszym życiu, jest Bóg. I to była taka pewność, tak jak dziecko ma pewność, kiedy ma mądrego, silnego ojca, że ono jest bezpieczne, kiedy ma kochającą matkę. Ono ma z czego potem czerpać w życiu. I ksiądz prymas Wyszyński był właśnie takim szczęśliwym dzieckiem, które umiało to wykorzystać i przełożyć, tak jak ojciec to powiedział, na ten inny język, na ten Boży świat, gdzie Bóg jest naszym Ojcem i nie tylko właśnie my mamy zasługiwać wobec Boga i mamy Go kochać, ale On pierwszy wychodzi po człowieka.
Mówimy o kardynale Stefanie Wyszyńskim, prymasie tysiąclecia, który umiłował Pana Boga, umiłował Matkę Najświętszą, wszystko postawił na Maryję, ale też mówimy o tym, który umiłował Kościół, umiłował Polskę, a w tej Polsce na pierwszym miejscu w narodzie widział rolę rodziny. Czym dla prymasa tysiąclecia w jego nauczaniu, w jego przepowiadaniu, w jego obcowaniu z drugim człowiekiem była rodzina?
Rodzina była wielką troską w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego. Kiedy czytamy tekst ślubów jasnogórskich, który napisał w więzieniu, tam aż trzy, a właściwie nawet cztery hasła poświęcone są życiu rodzinnemu. Obrona życia, nierozerwalność małżeństwa, rodzina Bogiem silna i młodzież wierna Chrystusowi. Później te hasła były programem kolejnych lat Wielkiej Nowenny. Rodzina była dla księdza kardynała Wyszyńskiego właściwie podstawową komórką życia społecznego. Często powtarzał, jaka będzie rodzina, taki będzie naród, taka będzie przyszłość, takie będzie młode pokolenie. Przede wszystkim w rodzinie stawiał tę wartość obrony życia, że Bóg rodziców zaprasza do współpracy w przekazaniu życia, ale oni nie są panami tego życia. Jedynym suwerennym panem życia człowieka jest sam Bóg. I podkreślał często tę nieskończoną wartość człowieka. Mówił, tylko człowiek jest nieśmiertelny. Rodzina przeminie i państwo przeminie, a tylko człowiek, skoro raz się począł, nigdy nie przestanie istnieć. Co może zrobić drugi człowiek, lekarz, morderca, jak nazywał ksiądz prymas, który niszczy życie człowieka, zabójca, może przerwać dzieje człowieka na ziemi, ale już nie przerwie jego istnienia. Skoro człowiek raz się począł, już będzie żył na zawsze. Takim wielkim bólem dla księdza prymasa była ustawa wprowadzona w 1956 roku, dopuszczająca, delikatnie się to nazywało, przerywanie ciąży, a właściwie ingerencję jednego człowieka w życie drugiego człowieka. I ksiądz prymas wytrwale upominał się i o prawo tego pojedynczego, maleńkiego, bezbronnego człowieka do życia, jak i o naród. Bo wiedział, że jeżeli przyrost naturalny będzie tak spadał, to, jak mówił, Polskę trawa porośnie. Wtedy mówiono mu, że jest wstecznikiem, że jest nienowoczesny, że straszy. A ksiądz prymas mówił, choćby mnie w tym momencie nie rozumiano, ja to muszę mówić. I dzisiaj mamy już sytuację, kiedy przyrost naturalny jest ujemny i już w tej chwili władze biją na alarm, że jeżeli nie będzie więcej dzieci, to po prostu będziemy w bardzo trudnej sytuacji, bo naszym wrogom nie jest potrzebny silny naród, ewentualnie nasze ziemie, bogactwa naturalne, a silny naród nie jest nam potrzebny. Z nauczania księdza prymasa o rodzinie bardzo ważnym punktem było właśnie podkreślenie tej niesamowitej godności małżeństwa, że to jest taki wielki dar Boga, że ci ludzie wobec Boga zawierają jedność. I tutaj i miłość, i szacunek dla człowieka, i też właśnie przykład z jego życia. Ksiądz prymas właśnie miał potem drugą mamę, która była bardzo dobra dla nich. I kiedy pierwsza matka umierała, to wybrała jedną ze swoich koleżanek i prosiła ojca, jeżeli ja umrę, to ożeń się z Eugenią, żeby dzieci miały matkę. Ale po latach ojciec księdza prymasa Wyszyńskiego mówił, a jednak małżeństwo jest tylko jedno. Ta pierwsza więź, ta więź najważniejsza, ale często pouczał, co zrobić, żeby wśród tylu trudności, które są w życiu, tylu pokus, tylu przeciwności, żeby wytrwać w wierności. I tu następne hasło, które było programem 5 roku Wielkiej Nowenny, Rodzina Bogiem Silna, że siłą każdej rodziny jest Bóg. Rodziny rozbite, rodziny skłócone, to nieszczęście dla całego narodu i dla młodego pokolenia. Dlatego tak ważna jest rodzina, w której Bóg jest na pierwszym miejscu. Mogą być konflikty, mówił, mogą być trudności, ale kiedy rodzina jakoś się koncentruje wewnętrznie wokół Boga, wtedy przetrwa to wszystko i będzie dla dzieci oparciem i dzieci będą miały do kogo wracać. Ksiądz prymas był współzałożycielem ruchu Rodziny Rodzin, który do tej pory istnieje w Warszawie. To były rodziny, które modliły się o uwolnienie księdza prymasa wtedy, kiedy był w więzieniu. na każdą noc jakaś rodzina z Warszawy jechała, żeby się modlić na Jasnej Górze o wyzwolenie, o wolność dla księdza prymasa. Później spotykał się z tymi rodzinami, znał ich dzieci, błogosławił im, podpisywał zawsze Pismo Święte na pierwszą komunię świętą, na maturę. Ksiądz prymas uważał, że rodzina jest ostoją i dla wiary, i dla narodu. Mówił, że był taki czas, kiedy Chrystus, wiara w Boga przetrwała tylko w rodzinach. I był czas, kiedy Polska, kiedy mowa polska przetrwała tylko w rodzinach. Dlatego uważał, że rodzina jest tą najważniejszą, podstawową komórką życia społecznego i taką niezastąpioną wartością dla człowieka. Mówił, że życie dziecka, nawet w rodzinie trudnej, niescalonej, nie mającej pełnego pokoju, jest ważniejsze niż wychowanie na przykład w domu dziecka. Że dziecko więcej wynosi z życia rodzinnego i jeżeli wie, że jego matka to jest jego matka, a ojciec to jest ojciec, niż wychowane w najlepszych warunkach, ale w oderwaniu od rodziny.
Pani Anno, zasłuchaliśmy się w ten wykład, w to świadectwo pani Ani o tym wielowątkowym, ale też wielopłaszczyznowym patrzeniu na rodzinę przez księdza prymasa. Bardzo często padały takie słowa, że w jego nauczaniu prymasa tysiąclecia, chociaż pojawił się też ten element, że był też czyn podpisanie Pisma Świętego. Czy pamiętają panie i mają przed oczyma jakieś obrazy, które byłyby świadectwem jego spotkania z konkretną rodziną? Jak rozmawiał z rodziną, jak może tłumaczył pewne rzeczy, jak na przykład spotykał się z tym ruchem rodziny. Oprócz tego, co nauczał, jakim był w obcowaniu z rodziną? Pani Barbara.
Był ojcem, po prostu.
Czyli był ojcem?
Szczególnie, tak. Mhm. Szczególnie to widać było w czasie imienin, czy jakichś takich rocznic. To proszę ojca, od rana do wieczora przychodzili ludzie, rodziny, z rodziny rodzin szczególnie. I te rodziny miały po kilkoro dzieci, więc ojciec bawił się z tymi dzieciakami, dawał słodycze. W międzyczasie rozmawiał z rodzicami. I tak rodzinami oni przychodzili, umawiali się i to było widowisko niesamowite. Ale radości było bardzo dużo, bo te dzieci tam raczkowały, chodziły. Taka atmosfera była rodzinna, domowa, więc tam dzieci się księdza prymasa w ogóle nie bały, przychodziły na kolana, ojciec krzyżyki im robił, one tam jakieś wierszyki przygotowały, jakieś prezenciki. To była taka uroczystość, ale była dla księdza prymasa też i męcząca, bo to był cały dzień jeden tylko dla rodzin i imieninowe. No i też jeszcze na przykład pamiętam taką wizytę, chyba ambasador z Niemiec to był, prawda? Ojciec ją bierzmował, znaczy żonę, i oni mieli czworo dzieci, taką malutką dziewczynkę. To też na zdjęciach w albumie jest to zdjęcie, jak ojciec ją tak trzyma, a ona zdjęła piłkę ojcu z głowy i sobie na głowę włożyła. Więc widać było, że ojciec nie stwarzał żadnej bariery. Dostojny, prawda, wysoki, w sutannie mógł stworzyć jakąś barierę, ale naprawdę miało się wrażenie, że to jest tak jak taki najlepszy tata z tymi dziećmi. I jeszcze w Gnieźnie był taki zwyczaj, że w czasie uroczystości wojciechowych ustawiały się mamy z dziećmi. I ksiądz prymas czasami brał kogoś do pomocy, jakiegoś biskupa, robił krzyżyki i błogosławił całej rodzinie i dzieciom. I robił to tak delikatnie, że dzieci uśmiechały się, robiły jakieś takie ogłaski. A kiedyś poprosił biskupa, któregoś nie pamiętam, i ten biskup tak z takim pośpiechem, i te dzieci takie odpychały się od niego. Także naprawdę jedno słowo, które można powiedzieć, to było, czuło się, że jest ojcem dla tych dzieci.
A czy zdarzały się takie spotkania z rodzinami, no powiedzmy trudnymi, dysfunkcyjnymi, jakbyśmy je teraz określili, że były to spotkania, gdzie trzeba było dane małżeństwo, daną rodzinę ratować, czy to przed jakąś rozwodem, czy przed jakąś trudną sytuacją, że dana rodzina no, nie troszczyła się o swoje dzieci w sposób należyty?
To już w latach naszego doświadczenia to było dosyć trudne, takie indywidualne duszpasterstwo, chociaż ksiądz prymas przez listy, przez korespondencję, przez kontakt z ludźmi z rodzinami zaprzyjaźnionymi, nadal to zadanie na pewno pełnił, ale zwłaszcza w latach wcześniejszych to wspominał na przykład swój pobyt w Kozłówce w czasie wojny, bo najpierw właśnie ukrywał się we Wrociszewie, później w Kozłówce i tam właśnie udział w trudzie wychowania takiego, nie wiem, czy żyjącego jeszcze pana Andrzeja, pomagał pani Jadwidze Zamojskiej w tym wychowaniu dziecka i opowiadał, że musiał czasami interweniować, żeby na zbyt wiele Andrzejkowi nie pozwalano. Ale też ksiądz prymas nie tylko duchowo wspierał rodziny, ale też materialnie. Kiedy na przykład były organizowane takie wyjazdy dla dzieci, dużo było rodzin biednych. Ksiądz prymas zawsze w ogromnej części finansował te wyjazdy. Osobiście też byłam jakby pośrednikiem pomocy dla takiej rodziny. Przyszedł człowiek płacząc, że komornik zabrał im krowę, a to była prawie jedyna żywicielka rodziny, 12 dzieci. I ksiądz prymas, zabrano tą krowę, ponieważ nie miał pieniędzy, żeby spłacić kredyt, który wziął na powiększenie domu, żeby te dzieci mogły przynajmniej na piętrowych łóżkach gdzieś spać. I ksiądz prymas wtedy poprosił mnie o sprawdzenie dokumentów, czy to jest fakt, czy to jest prawda, o zbadanie tej sprawy. I spłacał kolejne raty tego kredytu, aż do spłacenia do końca.
Czyli to kolejne świadectwo tego, że ksiądz prymas nie tylko nauczał rodzinie, ale również konkretnym świadectwem troszczył się o rodzinę, o tych, których spotykał na drodze swojego kapłańskiego, jak również prymasowskiego posługiwania. Pani Ania wspomniała jeszcze o ustawie z 1956 roku. Mamy nauczanie prymasa tysiąclecia, mamy jego codzienne życie i wspieranie rodzin. A czy zachowały się jakieś dokumenty mówiące o jego kontaktach z władzą ówczesną w obronie rodziny, czy też przeciwstawne, i które byłyby wyrażeniem niezgody z ustawą z 1956 roku i tym wszystkim, co wprowadzał ówczesny system, niszcząc rodziny?
Ksiądz prymas wielokrotnie, zresztą wspólnie z Episkopatem Polski, bo zwykle w takich sytuacjach występował Episkopat razem, jako jedność, pisali memoriały do rządu właśnie w obronie życia, przeciwko ustawie, w obronie rodzin. Upominał się ksiądz prymas też o czas wolny dla rodzin. Często na kazaniach i w rozmowach z władzami prosił, żeby nie zabierać nawet partyjnym niedzieli, bo to też są ludzie, oni też mają rodziny i to jest największa krzywda dla rodziny, pozbawianie obecności ojca czy matki właśnie w dniu świątecznym. Mówił też o takiej formie zapłaty rodzinnej, żeby matka dłużej mogła pozostawać i wychować dziecko w tym pierwszym etapie, a żeby w tym czasie ojciec miał wynagrodzenie właśnie na pokrycie kosztów wychowania dziecka. Często upominał się o prawa kobiety mówił, kobieta, matka pracuje i w pracy, na całym etacie i w domu. Kiedy ktoś mówił, że ktoś jest kobietą niepracującą w stosunku do matki, która miała kilkoro dzieci, ksiądz prymas przyjmował to z największym oburzeniem. Jak to niepracująca? A wychować tyle dzieci to nie jest praca, to nie jest służba dla narodu, dla społeczeństwa. Za to nie powinno się wynagrodzić. Uważał, że na przykład kobiety, jeżeli są wysokimi specjalistami w jakichś dziedzinach, powinny wtedy pracować na pół etatu, a otrzymywać wynagrodzenie za cały etat, żeby móc resztę czasu poświęcić dzieciom, a jednocześnie nie tracić swoich umiejętności zawodowych i móc je wykorzystać w pracy społecznej.
Czyli ksiądz prymas był promotorem praw kobiet, zwłaszcza matek. I my walczymy do tego do tej pory, tak. Zwłaszcza o poszanowanie dla rodzin wielodzietnych i konkretne prawa, a nawet ulgi dla tych, którzy są i mają więcej. Teraz się okazuje, że rodzina wielodzietna to już trójka dzieci. Przechodzimy do kolejnego tematu w dzisiejszym naszym wspólnym rozmawianiu, a mianowicie naród w nauczaniu prymasa tysiąclecia. Jak postrzegał ksiądz prymas naród? Pani Barbara.
Ksiądz prymas kochał, jak mówi, Polskę bardziej niż własne serce. Czyli kochał naród. To już mówiliśmy tutaj, że naród to jest rodzina rodzin. I walczył o prawa dla Polaków, takie jakie mieli na przykład ludzie czy rodziny, o czym mówiliśmy przed chwilą. We Francji matka, jak ma troje dzieci, nie musi pracować, jeszcze dostaje jakieś pieniądze za to, że wychowuje te dzieci. Ania, myślę, że lepiej to ujmie w konkretną formę. Wiem tylko jedno, że ksiądz prymas walczył o prawa dla narodu. Memoriałami dobijał się do władz. Rozmawiał z Gomułką kilkanaście godzin, z Cyrankiewiczem, z wszystkimi tymi panami. Ostatnia rozmowa była z panem Gierkiem, kiedy już to wszystko się załamywało, i mówił o nierówności w społeczeństwie, że jedni ludzie mają dacze, a inni mieszkają w namiotach. A Gierek tak mówi, ksiądz prymas o mnie myśli, a ojciec mówi, nie wymieniłem żadnego nazwiska. Chodziło właśnie o te dacze. I dla księdza prymasa naród jako całość był ważną rzeczą, sprawą do upominania się o prawa, ale również jeden człowiek, który też stanowił naród. Więc był wrażliwy również na losy, nie tylko w takim globalnym wymiarze, ale również na tego konkretnego człowieka. Gdy, no taki zwykła sprawa, poniedziałek miał zawsze wolny na pracę przy biurku, bo miał zwyczaj odpowiadania każdemu człowiekowi na list, dziecku. A dzieci nieraz zarzucały go różnymi listami, liścikami. Więc chociaż tylko błogosławi Stefan kardynał Wyszyński do koperty wkładał, żeby nie zostawić tego listu bez odpowiedzi. I poniedziałek był wolny. I zdarzało się, że ktoś przychodził z jakąś bardzo ważną sprawą i chciał się z księdzem prymasem widzieć. Więc domownicy, szczególnie kapelan, wiedzieli, że siedzi przy biurku i nie życzy sobie, żeby poniedziałek mu przerywać. Ale czasami była taka sytuacja, że kapelan zapukał, proszę ojca, ktoś przyszedł, bardzo chce się widzieć. Zawsze schodził, nie odmawiał. No i nieraz był ostatnią instancją, która mogła cokolwiek zrobić dla danego człowieka. Gdyby w tym momencie go nie przyjął, nie wiadomo, co by się z tym człowiekiem wydarzyło.
Czyli naród, ale też troska o jednostkę w tym narodzie, i to każdą. Pani Anna?
Właśnie ta rodzinność, o której mówiliśmy, która była jakby tak immanentnie wpisana w życie księdza prymasa Wyszyńskiego, była też stylem jego życia. I on po prostu był ojcem dla narodu. I to nie tylko dla wierzących, ale też dla niewierzących. Pan Gierek do końca życia, wspominał wizytę księdza prymasa, wtedy, kiedy już było wiadomo, że on odchodzi od władzy, kiedy był zupełnie sam w swoim mieszkaniu w Klarysewie. I mój prymas przyszedł do mnie jak do człowieka. I jemu trudno było to zrozumieć, że nie, właśnie już nie do przedstawiciela władzy.
Że patrzy na niego nie przez pryzmat władzy,
tak,
ale przez pryzmat godności, jaką posiada jako człowiek.
I on tak patrzył na każdego. Dlatego, tak jak czytamy w zapiskach więziennych, po śmierci Bierut mu się przyśnił. I oglądaliśmy też w tym spektaklu w Teatrze Telewizji, jak właśnie mówi, że śni mi się dzisiaj Bierut. A siostra wchodzi i mówi: jest wiadomość o śmierci Bieruta. No to módlmy się za niego. Kiedy odszedł pan Gomułka i ktoś mówi: no nareszcie ten drań, taki podły człowiek już nie będzie szkodził kościołowi. Ksiądz prymas, pamiętam, przy stole wtedy powiedział: proszę przy mnie tak nie mówić. Nie policzkuję się ściętej głowy.
Ale pamiętasz, Aniu, że nie pozwalał ojciec mówić przy stole w ogóle nigdy na nikogo jakieś takie, nawet takiej delikatnej krytyki, czy nawet jakiejś takiej ironii, takiej lekkiej, nie jakiejś ciężkiej. Ojciec się gniewał bardzo i myśmy do tego się dostosowywali i rzeczywiście czasami komuś się coś tam chciał wymsknąć, ale od razu się wycofywał, bo nie życzył sobie tego ojciec. I nie miał nigdy właśnie tych negatywnych myśli wobec swoich wrogów.
Ale jednocześnie to był ojciec narodu, który miał swoją moc. To nie był tylko taki tatuś, który każde dziecko poklepie po główce i powie, że szkodzisz drugiemu człowiekowi, to dobrze, niszczysz drugiego, no to się popraw. To był człowiek, który się upominał o prawa narodu. I kiedyś oprowadzałam grupę dzieci w Domu Pamięci w Częstochowie i tak myślałam, jak im przybliżyć tą misję kardynała Wyszyńskiego wobec narodu. I opowiedziałam im taką bajeczkę, że siedzimy sobie tutaj wszyscy, jest nam ciepło, spokojnie i nagle napada na nas szarańcza. Wciska się drzwiami, oknami, już przechodzi przez te szpary, my się boimy, bo ma jad śmiertelny, może nas po prostu zniszczyć, zabić. I nagle staje ktoś, bierze płaszcz Matki Bożej i okrywa nas. Szarańcza się oddala i my wychodzimy cali i żywi. I to była misja kardynała Wyszyńskiego wobec narodu. Kiedy przyszła na Polskę ta szarańcza, która przede wszystkim chciała nam odebrać wiarę w Boga, bo wszystko inne było, no oczywiście przecież odbieranie życia było też straszne, niszczenie wszystkich ludzi miłujących ojczyznę, ludzi z AK, naszych generałów, to było straszne, ale ksiądz prymas zawsze mówił, możemy wszystko stracić, żebyśmy nie stracili wiary. Był czas, kiedy naród stracił nawet wolność, niepodległość, kiedy nie było nas na mapie świata, ale nie straciliśmy wiary. I dzięki temu Polska zmartwychwstała. Więc tego jednego nie możemy stracić, wiary. I właśnie on obronił Polskę przed tą szarańczą, która chciała nam odebrać Boga. I to było największe niebezpieczeństwo dla Polski. Dlatego tak mi się wydaje, że sługa Boży kardynał Wyszyński, nazwany prymasem tysiąclecia, przede wszystkim obronił wiarę narodu i naszą tożsamość. Na przełomie dziejów, właśnie kiedy się kończyło pierwsze tysiąclecie wiary, a zaczynało drugie, mówi, na przełęczy zawsze wieją najsilniejsze wiatry. I bał się, żeby te huragany, które wtedy przechodziły nad Polską, nie zmiotły nas, po prostu z tej drogi Bożej, Chrystusowej, z tej drogi wierności Bogu, jakiejś ludzkiej normalności. I dlatego wtedy oglądał się, mówił, oglądam się, skąd przyjdzie mi pomoc. Kiedy chcą zamknąć usta śpiewających o Bogu, mówi w jednym z kazań, i zniszczyć naród, oglądam się, skąd przyjdzie mi pomoc. I byłbym pasterzem ślepym i wodzem ślepych, gdybym nie widział tego śladu Bożego na naszych dziejach, jaką jest Maryja. Kiedy umierał kardynał Chląd, zostawił ten testament. Nie upadajcie na duchu. Walczcie, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. Cały styl tego sterowania życiem narodu w przypadku kardynała Wyszyńskiego to był właśnie styl wielkiego zawierzenia Bogu, zawierzenia Matce Najświętszej i takiego zwyciężania miłością, pomimo całej siły jego ducha, którego się przecież naprawdę ci biedni nasi bracia niewierzący, oni się go bali, ale jednocześnie go szanowali. Kiedy przyszedł czas, że ksiądz prymas skończył 75 lat i zgłosił swoją rezygnację na Watykanie, to wtedy pan Gierek i cała ekipa rządząca pisała do Ojca Świętego, żeby prymas Wyszyński jeszcze został. A kiedy pan Gierek jechał do Ojca Świętego w 1977 roku, ksiądz prymas prawie prosto ze szpitala, bo wtedy bardzo poważnie chorował, właściwie cudem wtedy uniknął śmierci. 16 września miał operację, a 6 października już z Gierkiem pojechał do Rzymu. I lekarze mówili, eminencjo, to jeszcze za wcześnie. A ksiądz prymas mówi, nie, muszę to zrobić dla Polski. Ja muszę go wesprzeć. Nigdy nie mówił źle o Polsce na zewnątrz. Nigdy. Mówi, upominać się o prawa mogę u siebie w ojczyźnie, ale nie będę pluł we własne gniazdo.
I taką... Też będąc w tym gnieździe, jego nauczanie było konkretnym i wytykającym bardzo często główne wady naszego narodu. I tutaj, można powiedzieć, grzmiał z wielką stanowczością i bez, można by powiedzieć, takiej pobłażliwości. Drogie Panie, nasz program jest rozmowami niedokończonymi, ale jest też programem, w którym zapraszamy naszych widzów i słuchaczy do wspólnej rozmowy. Przypomnę Państwu, że rozmawiamy dzisiaj o rodzinie i narodzie w nauczaniu prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W studiu są pani Anna Rastawicka i pani Barbara Dębińska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 657 0011. To telefon dla słuchaczy i widzów Polski Północnej, 657 0012 dla widzów i słuchaczy Polski Południowej, telefony sieci w rodzinie 720 100 300 lub 720 100 400 i telefony dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Powiedzieliśmy już tak wiele. Ten płaszcz Matki Najświętszej, no szczególnie nad naszą ojczyzną, został roztoczony w czasie nowenny przygotowującej do milenium Chrztu Polski. To jest jedno wydarzenie, o którym należałoby i chcielibyśmy od tych, które były bardzo blisko księdza prymasa, usłyszeć. A druga sytuacja to ksiądz prymas i jego nadzieje w związku z Polską, narodem, z którego wyszedł Jan Paweł II papież, czyli to wszystko, co się wydarzyło od 16 października 1978 do momentu śmierci prymasa tysiąclecia, a może nawet do kolejnej już pielgrzymki Jana Pawła II, już po śmierci prymasa, 83 rok. A wracając jeszcze do kardynała Augusta Chlonda, to należy też wspomnieć to wielkie wydarzenie i dzieło, którego dokonał 8 września 1946 roku, zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, no właśnie naszej ojczyźny. W rok po tym, jak uderzyła na nas czerwona zawierucha i wydawało się, że będziemy narodem wolnym, suwerennym, że będziemy mogli budować Polskę, okazało się, że jest zupełnie inaczej. Czyli to są te sprawy, które chcielibyśmy jeszcze poruszyć w czasie naszych rozmów niedokończonych, ale mamy telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie czcigodnych gości, bardzo dostojnych. Kłania się Józef z Bukowa. Proszę pozwolić, droga Pani Aniu, że zwrócę się z takim bardzo serdecznym powitaniem jak do mamy i wielkiej duchowej córy prymasa tysiąclecia. Ja zawdzięczam Pani Ani moją obecność u prymasa tysiąclecia z goździkiem przyniesionym prosto ze szklarni, by żeby był jak najświeższy, a wtedy otrzymałem błogosławieństwo prymasa, łaskę i całowanie jego pierścienia i to życzenie na drogę dojrzałości życiowej. Droga Pani Aniu, otrzymałem na jednym ze spotkań, taki był zwyczaj Pani na naszych spotkaniach na Skarżyckiej, że przed świętami otrzymywaliśmy każdy jakiś skromny znak, czy to na Boże Narodzenie szapeczkę, czy na Wielkanoc też jakiś symbol tego okresu. I kiedy dotknęło mnie takie doświadczenie szczególne, życiowe, wtedy przypomniał mi się ten obrazek. Fotografia rąk skrępowanych obrazem z napisem trzeba mi tego tak, by dalej zbawiać świat. Pomyślałem sobie, że mam udział w tym obrazku, kiedy moje ręce usiłowano skrępować kajdankami i moją rodzinę po godzinie po północy stanu wojennego nawiedziło 5 funkcjonariuszy UB czy SB. Pozwolę sobie zakończyć już to wielką radość powitania przez ekran telewizji trwam w moim domu, w mojej rodzinie serdecznie pozdrowić od żony Jolanty, naszych córek Anny i Agnieszki z dwójkami dzieci Owie i od syna Marka. Oczywiście od całego Łukowa, ojcu Benedyktowi, chcę się przypomnieć, że ucałowałem jego dłoń na ostatniej osiemnastce, w Toruniu. Serdecznie Bóg zapłać, z całego serca pozdrawiam. Bardzo się raduję, że mogę zamienić słowo. A ostatnie nasze spotkanie, takie bezpośrednie, było przez 40 lat chyba, kiedy pani Ania schodziła z Sary Rycerskiej, a ja tam się udawałem na schodach. Wtedy też otrzymałem taką pouczenie, ale już zostawię to dla siebie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy kiedyś, Bóg pozwoli, z Panem Bogiem i z Maryją.
Bóg zapłać Pani Józefie z Panem Bogiem. Pani Anno.
Miło mi, dziękuję serdecznie za takie dobre słowa i życzę nadal tej mocy nieustannie odpowiadania Bogu tak. Cieszę się bardzo, że właśnie żadne ludzkie spotkanie nie jest nieważne, nie jest niepotrzebne. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Czy możemy do tej nowenny wrócić?
Kiedy dzisiaj z perspektywy tych doświadczeń, które lata przyniosły, czyta się program Wielkiej Nowenny, to nie tylko ja, ale wiele osób, z którymi rozmawiam, właściwie może stwierdzamy, że nie ma pełniejszego programu takiej dogłębnej odnowy narodu, jakim jest Wielka Nowenna. Bo program ten tak, dotyczy spraw bożych, wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, wierność łasce uświęcającej, obrona życia, nierozerwalność małżeństwa, rodzina Bogiem silna, młodzież wierna Chrystusowi. Czyli tak, dotyczy spraw bożych, dotyczy spraw rodziny, obrona życia też każdego człowieka, wartości życia ludzkiego. Dotyczy spraw społecznych, następne lata, miłości i sprawiedliwości społecznej, pokonywania wad narodowych i zdobywania cnót. No i wreszcie tym, co zwieńcza całe nasze życie, to jest cześć dla Matki Najświętszej. Właśnie w duchu tego, co mówił Sienkiewicz, szydzi z nas nieprzyjaciel, co nam z dawnych cnót pozostało. Pozostała wiara i cześć dla Najświętszej Panny, a na tym fundamencie reszta odbudowana być może.
Gorąco dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Prosimy.
Witam Panie Józefio. Właśnie ja też mile wspominam księdza prymasa właśnie, jak był nawiedzenie Matki Bożej w Wielkiej Woli. Właśnie akurat wtedy był 74 rok. Był zajowniczek właśnie i bardzo właśnie pamiętam ten dzień mroźny, grudniowy właśnie, jak po prostu chwalił właśnie i ojca gajowniczka.
Halo, Pani Elżbieto? No niestety, ale to kolejne wspomnienie spotkania z prymasem tysiąclecia, które zapadło w pamięć, podobnie jak Pan Józef wspominał, tak również teraz Pani Elżbieta. Czyli były to spotkania, obok których nie można było przejść, obojętnie, które zapadały w serce, zapadały w pamięć i też kształtowały na dalsze życie. To nowenna, a prymas tysiąclecia, który wrócił w 78 roku po pamiętnym konklawe?
Właśnie kiedy tak myślimy, co kardynał Wyszyński dał naszemu narodowi, to chyba największy dar, który może nie tyle on dał, bo to dał Bóg, ale który on wysłużył, w którym on ma ogromny udział, to jest właśnie wybór Ojca Świętego Jana Pawła II. I to, co Ojciec Święty powiedział, nie byłoby mnie, gdyby nie było Ciebie, gdyby nie było Twojej wiary, Twojego cierpienia, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia Matce Najświętszej, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Twojego pasterzowania, nie byłoby mnie na stolicy Piotrowej. I kiedy ksiądz prymas z wielkim wzruszeniem wspominał tę chwilę wyboru w jednym z kościołów w Rzymie, mówił, wielu kardynałów, starych ludzi płakało po tym wyborze. To był dar Ducha Świętego i Matki Najświętszej. Kiedy podszedłem z homagium do Jana Pawła II, usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej. To jej zwycięstwo. Ksiądz prymas bardzo przeżył wybór Ojca Świętego. Ta fotografia, która obiegła cały świat, przecież w twarzach tych ludzi jest rzeczywiście coś z ojca i syna. I z tej przedziwnej zamiany, że naraz syn staje się ojcem, ojciec staje się synem. I później ta wierność księdza prymasa, to czuwanie nad Ojcem Świętym, ta troska, no i ta synchronizacja życia, że jeden odchodzi, a drugi jest podźwignięty. 14 maja, zaraz po zamachu, a 2 tygodnie przed swoją śmiercią, ksiądz prymas już na taśmie magnetofonowej zwrócił się do wiernych Warszawy. Słuchaliśmy tego przemówienia przed kościołem świętej Anny w czasie mszy świętej o cud uzdrowienia Ojca Świętego po zamachu. Ksiądz prymas wtedy prosi, odtąd wszystkie modlitwy za niego. On musi być podźwignięty. I mówi do Rady Głównej później, ta synchronizacja bardzo mnie zobowiązuje i ja ją świadomie przyjmuję. To było wydaje mi się, jeśli tak można powiedzieć, oddanie życia za życie Jana Pawła II, żeby on był podźwignięty.
Ale Aniu, ojciec życie wcześniej za Jana Pawła II oddał. 29 czy 8 sierpnia jest chrzcięcie Jana Chrzciciela, prawda? I myśmy miały dzień skupienia i wtedy ojciec powiedział, trzeba oddać głowę za głowę, ja już to uczyniłem. Czyli to wtedy było ten początek.
Ja myślę, że to zrobił od początku.
No tak, ale
od chwili wyboru,
prawda?
Tak. Od chwili wyboru. Jeszcze... To było jakby spełnienie, nie tylko, to jest tak jak w tej modlitwie, że Boże, dajesz nam to, o co nawet nie ośmielamy się prosić. To był dar taki... ponad dary dla całej Polski, a dla księdza prymasa
nie
już
tylko,
szczególnie.
Nie tylko, że nie ośmielamy się prosić, ale dar, którego nawet nie bylibyśmy w stanie wymyśleć i go
tak,
sformułować.
Tak.
Jeszcze taki szczegół odnośnie relacji między kardynałem Wojtyłą a prymasem, jeszcze jak był kardynałem, to on, ojciec powiedział do niego, niech ksiądz kardynał jeździ, nawiązuje kontakty z Europą i z światem, bo przecież jeździł rzeczywiście i tam apostołował. Natomiast moim zadaniem jest pilnować granicy w Polsce. Ja nie będę jeździł. I to też jest taki wymiar tej troski o ojczyznę, bo jak wyjeżdżał gdzieś, to zawsze coś tam mu władze wykombinowały, jakąś trudną sytuację, że musiał wracać.
79 rok, pani Barbaro. I wtedy spotkanie Jana Pawła II już tutaj na ziemi ojczystej w Polsce i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ja wiem jedno, że dla ojca to była radość, tak ogromna radość, która go po prostu no, w jakimś sensie fizycznie niszczyła, bo już nie był w stanie podołać całemu planowi, ale siedząc na placu zwycięstwa przed krzyżem ogromnym, i gdy papież tam sprawował najświętszą ofiarę i kazanie mówił, to właśnie takie, które pamiętamy, niech się odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, to po powrocie widać było ogromne zmęczenie, ale też i radość. Też i radość. Natomiast ojciec też taką jakby przyjął postawę, żeby nie, broń Boże, nie przeszkadzać papieżowi w jego wizycie po Polsce. I na przykład jak papież pojechał do Krakowa, to ksiądz prymas został na Jasnej Górze. Mówi, nie będę tam, on jest pierwszym, a mnie nie ma. W Gnieźnie pamiętam też taka była sytuacja, śpiew długi i ojciec mówi, i prosił, żeby już młodzież się rozeszła do domu, żeby papież mógł się położyć, odpocząć. No i ojciec mówi, Ojcze Święty, na dowód tego, że mnie już nie słuchają, ja już, to jest to właśnie, że ja im proszę ich, żeby odeszli, oni zostają. No i wtedy ojciec wyszedł z tego balkonu, a papież jeszcze trochę tam pośpiewał. Ale ojciec miał taką postawę, żeby nie zasłaniać swoją obecnością papieża, który ma prawo do jakby do całości tych ludzi, którzy przychodzą na spotkanie.
Bardzo ciekawe jest to, co powiedziała pani Barbaro, o tym, że był taki podział ról między kardynałem Wojtyłą a kardynałem Wyszyńskim, że ten troszczy się o wspólnotę Kościoła tutaj w Polsce, więc o rodzinę również i o naród, a kardynał Wojtyła reprezentuje Polskę i nasz Kościół poza jej granicami.
Mnie to też bardzo, bardzo uderzyło i tak nawet byłam zdziwiona, że właśnie tak ojciec to ustawiał.
Mówimy o rodzinie i narodzie w nauczaniu prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak panie postrzegają naród, który słuchając prymasa tysiąclecia, który mając pośród swoich synów zarówno kardynała wcześniej prymasa Chlonda, Wyszyńskiego, następnie sługę Bożego, zresztą wszyscy słudzy Boży, czcigodni, Jana Pawła II, za te wielkie dary takich przewodników i takich postaci. Jak naród, zdaniem Pani, odpowiada na te wezwania, na to nauczanie, na ten przykład i tę troskę o rodzinę i naród? Pani Anna.
To właściwie bym widziała to pytanie tak, jak my wszyscy odpowiadamy, prawda? Bo to dla nas wszystkich jest zadanie. Osobiście dla mnie te trzy wielkie postacie, które tu wspominamy, kardynał Chląd, to już bardziej historycznie, ale kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, są jakby takimi snopami światła w kierunku Boga. Że wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy przychodzą sytuacje, wydaje się beznadziejne, to zawsze, to zwłaszcza, co mówił kardynał Wyszyński, jest Bóg, a ty w Nim. Myślę, że takim owocem nauczania kardynała Wyszyńskiego przez lata była solidarność. Kardynał Wyszyński przez całe lata miał właśnie taką linię z jednej strony obrony człowieka, walki o prawa człowieka, ale walki miłością. Milenium to zmaganie się nienawiści i miłości. I prymas prosi, przebaczamy. To jest to, co Kościół wnosi w nowe tysiąclecie wiary.
Ale trzeba powiedzieć, że naród w 1966 roku, gdy były jasnogórskie śluby narodu, odpowiedział no, nie tylko entuzjastycznie, ale swoją obecnością, dał wielkie świadectwo wiary i też przynależności do Matki Najświętszej, a prymas tysiąclecia w jasnogórskich ślubach narodu suwerenem czyni naród, który ślubuje Matce Najświętszej. To też chyba taki dobry wymiar tego, jak naród wówczas dialogował w stronę świętości, umiłowania Pana Boga i Matki Najświętszej wraz z prymasem tysiąclecia. Mamy kolejny telefon, przepraszam, że tak zatrzymam. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam Ojca i Panie. I z ogromną wdzięcznością w sercu słucham tych słów i cieszę się, że one płyną w świat i właśnie tak są po prostu naznaczone takim elementem miłości, nazwijmy to. Ja urodziłem się w Gnieźnie i w latach 50. miałem szansę być bardzo blisko prymasa jako chłopiec. W czasie uroczystości święto Wojciechowych, kiedy były jakieś uroczystości takie nawet, powiedzmy, już typowo parafialne, biskup, którego panie wspominają, być może, że to był biskup biernacki. Ja pamiętam, że od tej postaci, od prymasa biła taka niesamowita dostojność, która jednak w żaden sposób człowieka nie onieśmielała. Człowiek wręcz chciałby się jako dziecko dotknąć do niego, jako do kogoś, powiedzmy, dobrego. Jeśli już, powiedzmy, onieśmielenie, to tylko po to, żeby może on nas wszystkich swoją świętością zawstydzał. No, takie różne rzeczy. Jestem w posiadaniu książki Nauczanie Społeczne Kościoła, właśnie to są kazania księdza prymasa. To jest bardzo wartościowa książka, niewiele jej wyszło egzemplarzy, 20 tysięcy egzemplarzy wyszło i to jest bardzo wartościowa książka. I mogę tam się, powiedzmy, dopatrzyć różnych rzeczy, takich, które po prostu no, nie są zbyt, że tak powiem, mocno podnoszone w wielu momentach, a powinniśmy to wiedzieć. To, że on występował z misją pojednawczą do tych, którzy rządzili Polską w tych trudnych latach, mówiąc, że nie wy jesteście winni, tylko że wami manipulują. Nie dajcie sobą manipulować. A do nas, do chrześcijan, znowu mówił coś takiego, że pewnych rzeczy uczcie się od swoich wrogów, bo oni są bardzo skonsolidowani. Ja do swojego osobistego użytku to po prostu powiem, że wizerunek prymasa stał u mnie na regale z książkami. Kiedy się budziłem, to moje oczy od razu widziały ten wizerunek i nieraz mi w życiu pomógł. Nieraz, bo ja czułem po prostu tak, już po jego śmierci. Jakby on po prostu się mojemu życiu przyglądał i no, może uniknąłem jednego głupstwa, nie zrobiłem, no bo po prostu wiem, że no, wstawiłbym mu jakiś zawód, że, żeby po prostu się musiał za mnie rumienić. To może tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Pawle za kolejne świadectwo o prymasie tysiąclecie, kardynale Stefanie Wyszyńskim. Przeżywaliśmy również rok prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i ówczesny prymas Polski, kardynał Józef Glemb, zapytany, jakiej Polski pragnął Stefan kardynał Wyszyński, odpowiedział: pragnął Polski mocnej wiarą i rozwinął tę myśl, pragnął Polski sprawiedliwej, jak również pragnął Polski świadomej swojej tożsamości historycznej, kulturowej i ekonomicznej. Myślę, że o tej Polsce mocnej wiarą mówiliśmy, o Polsce sprawiedliwej w tym wymiarze solidarności, ale pozostał nam jeszcze chyba do rozwinięcia ten wymiar nauczania prymasa tysiąclecia o Polsce i o narodzie, jako o tej komórce, która świadoma jest swojej tożsamości historycznej, kulturowej i ekonomicznej, czyli czuwającej nad ziemią ojczystą.
Jeszcze zanim odpowiem, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję panu Pawłowi za to nawiązanie do książek z tekstami kardynała Wyszyńskiego, bo pan Paweł jest w sytuacji, kiedy osobiście znał księdza prymasa, ale już wielu ludzi nie ma tej łaski, żeby go dotknąć, żeby właśnie doświadczyć tego jego dostojeństwa, jednocześnie ciepła, ale jego myśl jest zawarta w tym, co mówił. I z przykrością stwierdzamy, że tak mało ludzie czytają, tak mało książek księdza kardynała Wyszyńskiego po prostu trafia pod strzechy. Tak jakby czasami to ze zdumieniem sobie myślę, człowiek tak wielki, człowiek, który tyle dał narodowi, i nagle przyszedł moment, jakby się zapadł w ziemię, jakby o nim tak mało. I wydaje mi się, że właśnie to teraz, o co ojciec zapytał, to strzeżenie tożsamości kulturowej, narodowej, to między innymi jest pamięć ludzi wielkich. Pamięć Jana Pawła II, pamięć kardynała Wyszyńskiego, ale nie tylko taka pamięć, był wielki. Ale
rodzi się we mnie pytanie, drogie panie, drodzy radiosłuchacze, jak również telewidzowie, kiedy stanie się tak, że któreś z pism o ojczyźnie, czy o narodzie, albo o rodzinie trafią do naszych szkół w tym momencie, gdy nie tylko brak tam Jana Pawła II, brak kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale już coraz mniej takich postaci jak Mickiewicz Słowacki, jak Sienkiewicz, jak Norwid, więc przydałby się po raz kolejny ten głos kardynała Stefana Wyszyńskiego, który utożsamia i uświadamia, kim tak naprawdę jesteśmy, od czego zależy nasza przyszłość jako Polski w tej bardzo trudnej teraz sytuacji, niekiedy przepowiedzianej przez niego samego, co się tyczy prokreacji, co się tyczy demografii, co się tyczy kondycji naszych polskich rodzin.
Do niedawna w lekturze uzupełniającej były zapiski więzienne. Nie wiem, jak jest w tej chwili, ale to była taka przynajmniej kropelka z nauczania kardynała Wyszyńskiego, a jest to książka, która chyba w największej ilości egzemplarzy rozeszła się. Najpierw jeszcze w tym tajnym obiegu, a potem już w kolejnych wydaniach. Myślę, że właśnie to bardzo ważne czytanie, i ludzie młodzi są bardzo wrażliwi na nauczanie kardynała Wyszyńskiego. Były takie konkursy wiedzy o osobie i nauczaniu kardynała Wyszyńskiego. I ponieważ byłam w jury akurat w czasie tych kilku edycji konkursu, ze zdumieniem stwierdzałam, jak młodzież genialnie wychwytuje istotę osobowości i tej nauki kardynała Wyszyńskiego.
No, chyba dlatego, że młodzież wrażliwa jest na autentyczność, a ta osoba, kardynał Stefan Wyszyński, był człowiekiem bardzo autentycznym w tym, jak miłował Boga, jak miłował Matkę Najświętszą, jak miłował drugiego człowieka i był człowiekiem bez fałszu. W nim było tak.
Tak. I ta świadomość, jakby to, co mówił Pan Paweł, to, że on jakby patrzył na nasze życie, to dotyczy nie tylko nas, którzy pamiętamy osobę kardynała Wyszyńskiego, ale tych, którzy odkrywają go poprzez lekturę. Jeden taki młody człowiek mówi, pytamy, co ci dało poznanie kardynała Wyszyńskiego? Czego cię nauczyło jego życie? On mówi tak, do tej pory, gdyby mnie ktoś skrzywdził, to bym mu oddał. Może nawet bym go zabił. Ale mówi tak, wtedy byłyby dwie śmierci. I tego, kto mnie robi krzywdę, i moja, że ja jemu odwetem odpłacam za zło. A po przeczytaniu tekstów kardynała Wyszyńskiego już wiem, że tak bym nie zrobił. Także jest ten odbiór żywy i myślę, że to jest najbardziej autentyczna cześć dla kardynała Wyszyńskiego. Nie słowa, że był wielki, ale to zaczerpnięcie z jego mądrości.
Ale szkoły też, które mają patrona, one
szkoły
bardzo
imienia
dużo,
tak. Kardynała Wyszyńskiego. Jest
niektóre są wspaniałe.
Około 300 szkół imienia kardynała Wyszyńskiego.
W Białymstoku jest szczególna szkoła. Naprawdę żyją.
Na zakończenie pozdrawiamy Instytut Kardynała Wyszyńskiego. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nas słuchają w tym momencie. Wszystkie szkoły imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Również ci, którzy dzięki tej audycji sięgną do nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękujemy Państwu, dziękuję Paniom za nasze wspólne spotkanie w Rozmowach Niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.